Wydawnictwo Albatros i Audioteka.pl przedstawiają Ken Follett. Klucz do Rebeki. Z angielskiego przełożył Michał Madaliński. Czyta Andrzej Ferenc. Dedykuje Robin McGibbon. Nasz szpieg w Kairze to największy bohater ze wszystkich. Erwin Rommel, wrzesień 1942 roku. Cytat z wypowiedzi Antonego Kerbrauna w Bodyguard of Lies. Część pierwsza. Tobruk. Rozdział pierwszy. Ostatni wielbłąd padł w południe. Był to 5-letni biały samiec, którego kupił w Dżalu. Najmłodszy i najsilniejszy z całej trójki zwierząt. A także najmniej złośliwy. Lubił to bydle, o ile w ogóle można lubić wielbłąda. To znaczy nie znosił go, tylko umiarkowanie. Wspięli się na zawietrzne zbocze niewielkiego wzgórza. Człowiek i wielbłąd, zanurzający w sypkim piasku wielkie, niezgrabne stopy. I zatrzymali na szczycie. Patrzyli przed siebie, widząc tylko kolejny pagórek do pokonania, a za nim tysiące następnych. Być może ten widok sprawił, że wielbłąda opuściły resztki sił. Nogi ugięły się pod nim. Najpierw przednie, potem tylne. Spoczął na wierzchołku jak statua, wpatrując się w bezludną pustynię z obojętnością umierania. Mężczyzna szarpnął zwierzę za sznur przewleczony przez chrapy. Głowa zwierzęcia poddała się. Szyja wyciągnęła, ale nie wstało. Mężczyzna obszedł wielbłąda dookoła i kopnął go z całej siły od tyłu, 3 lub 4-krotnie. Potem wyjął spiczasty, ostry jak brzytwa, beduński kinżał i dźgnął zwierzę w zad. Z rany popłynęła krew, ale wielbłąd nawet nie drgnął. Mężczyzna wiedział, co się stało. Po prostu mięśnie zwierzęcia pozbawione od dawna pokarmu zwyczajnie odmówiły posłuszeństwa. Niczym silnik, gdy wyczerpie się paliwo. Widział już wiele razy, jak wielbłądy padały w ten sposób na obrzeżach oazy, otoczone życiodajną zielenią, na którą patrzyły obojętnie, bo nie miały już sił, żeby jeść. Miał jeszcze w zanadrzu 2 sztuczki. Jedna polegała na tym, by nalać wielbłądowi w nozdrza wody, aż się zachłyśnie. Druga na rozpaleniu ognia pod jego zadem. Niestety nie miał ani zbędnej wody, ani drewna na opał, żeby popróbować którejkolwiek z tych metod. A poza tym i tak żadnej z nich nie dawał większych szans powodzenia. Tak czy owak, pora się zatrzymać. Słońce stało wysoko i paliło wściekle. Zaczęło się właśnie długie saharyjskie lato. W południe temperatura dojdzie do 43 stopni Celsjusza w cieniu. Nie zdejmując juków z wielbłąda, mężczyzna otworzył jedną z sakw i wyciągnął namiot. Rozejrzał się jeszcze raz, lecz w zasięgu wzroku nie znalazł ani kawałka cienia, żadnej osłony. Brak było dobrego miejsca na obozowisko. Rozbił namiot przy zdychającym wielbłądzie, na szczycie pagórka. Usiadł po turecku pod otwartą połą namiotu, żeby sobie zrobić herbaty. Wyrównał w piasku mały kwadrat, ułożył parę cennych patyków w piramidkę i rozpalił ogień. Kiedy woda zawrzała, zaparzył herbatę na sposób beduiński. Lał ją z imbryka do kubka, słodził i wlewał z powrotem kilka razy. Tak otrzymany napar, bardzo mocny i słodki jak ulepek, był najbardziej krzepiącym napojem na świecie. Potem żuł daktyle, patrzył jak wielbłąd zdycha i czekał, aż słońce opuści się niżej.